Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Zapraszam na copiątkowy program nasz Szukając Słowa Bożego, w którym rozważamy teksty liturgiczne najbliższej niedzieli. I bardzo serdecznie witam na naszej antenie księdza doktora Marcina Kowalskiego z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Szczęść Boże Ojcu, witam Państwa, wszystkich słuchaczy.
Na samym początku pragniemy, aby Duch Święty wszedł w naszą rzeczywistość, rzeczywistość ludzką, tego wszystkiego, co w nas jeszcze martwe, co nie dociąga, nie dostaje do tego, co Boże, aby nas otworzył na swoje słowo.
Daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, dopomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod swym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością. Za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź. Dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. Swe ręce weź mój młody wiek, bądź ja.
Rozważamy teksty na piątą niedzielę wielkanocną. Tym tekstom proponuję, abyśmy nadali sobie na początku taki roboczy tytuł Nowe Niebo i Nowa Ziemia. Sporo dziś w liturgii, czy sporo w tej liturgii piątej niedzieli będzie mówiło się o nowości. Ta nowość nosi do pewnego stopnia taki rys utopii. Ten świat, który proponuje nam Pan, nowa ziemia, nowe niebo, przedstawiane w Apokalipsie, może wydać się takim światem dosyć nierzeczywistym. Sen o utopii, o takim idealnym miejscu bez wad i przypadłości jest tak stary jak stara ludzkość, jest jak stara jest sama ludzkość. O utopii pisał w swojej Republice już Platon, konstruując idealne państwo, w którym króluje sprawiedliwość, w którym nie ma niewolnictwa, dyskryminacji, nie ma prywatnej własności. Wszystko jest wspólne, nawet żony i dzieci w tej platońskiej Republice, a na czele stoi król filozof. Do utopii tęskni także chrześcijanie, jak choćby Tomasz Morus, męczennik z czasów Henryka VIII, który w swojej książce opisuje taką tajemniczą wyspę położoną gdzieś na Oceanie Atlantyckim. Istniejące tam państwo jaśnieje wszystkimi cnotami, nie ma w nim biedy ani ubóstwa, panuje wolność i równość religijna. Obywatele nie są chciwi ani skłonni do wojen, chociaż najmują żołnierzy do obrony swoich interesów. Jedyną wadą tych opisywanych cudownych miejsc utopii platońskiej i utopii Morusa jest to, że one po prostu nie istnieją. Wysiłek wielu, wielu pokoleń ludzi i filozofów przekonuje, że te sny o utopii są tyleż piękne, co nierealne, a bywają także niebezpieczne, jeśli jakiś szalony przywódca postanawia zrealizować utopię tutaj na ziemi. Jak zatem odczytywać teksty biblijne, które także wydają się być do pewnego stopnia naznaczone takim stygmatem utopii? Czy nie utopią jest przykazanie miłości, która ma objąć także naszych nieprzyjaciół? Czy nowa ziemia i nowe niebo, które zapowiada Apokalipsa, nie są trochę tworem tęskniącej za utopią wyobraźni Jana Apostoła? Na czym polega ten nowy świat, który obiecuje Bóg? Czy to nie zaproszenie do budowania czegoś, co w naszych warunkach po prostu nie ma szans przetrwać? Myślę, że Bóg jest zdecydowanie większym realistą niż Platon i większym realistą nawet niż święty Tomasz Morus. Nie podejmuje się dzieł, które nie mają szans powodzenia. Postanowił, że budowę nowego świata, bo do tego dziś zaprasza nas słowo, rozpoczniemy już tu na ziemi. Ale nie do nas należy zakończenie tej budowy. Raju na naszej starej, dobrej ziemi nie da się zbudować. Nie ma prostego powrotu do Edenu. Naszymi ludzkimi rękoma mamy jednak budować świat, który stanie się w dniu ostatecznym początkiem nowego świata, który będzie trwał już wiecznie. Bóg daje nam w tym celu dwa narzędzia, o których mówi dzisiejsza liturgia. Przykazanie miłości oraz wspólnotę, czyli Kościół. Słowo Boże, w przeciwieństwie do wszystkich utopijnych systemów, z całym realizmem, na jaki je stać, rysuje dzisiaj przed nami konkretny projekt. Przez miłość na wzór Jezusa i przez świadectwo wspólnoty Kościoła ze starego porządku ma wyłonić się ten nowy świat. Proponuję, żeby trzy czytania liturgii słowa Piątej Niedzieli Wielkiej Nocy przeczytać sobie nie w porządku, w jakim ustawiła je nam liturgia w lekcjonarzu, ale w porządku chronologicznym historii zbawienia, tak żebyśmy ułożyli z nich ciąg tematyczny. Więc zacznijmy od Ewangelii, później pierwsze i drugie czytanie. Z Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Tym pierwszym elementem, którym obdarowuje nas Pan i który jest narzędziem budowania nowego świata tutaj, jest przykazanie miłości. Jezus przekazuje to przykazanie miłości jak swój testament w najważniejszej chwili swojego życia, tuż przed śmiercią. Jan zapisuje ten dialog, czy właściwie monolog Jezusa po wyjściu Judasza z Wieczernika. Jezus wówczas paradoksalnie mówi: Syn Człowieczy został właśnie w tej chwili uwielbiony, a w nim uwielbiony został Bóg. Moment zdrady to także moment dla Jezusa, blasku Jego, największego blasku Jego miłości. Moment ludzkiej zdrady to także dla Jezusa moment największego uniżenia, zaakceptowania ludzkiej ograniczoności. Ten Bóg pozwala człowiekowi na to, aby go odrzucił. W tym sensie to jest moment wywyższenia, największej pokory i największej miłości ze strony Jezusa. Jezus wierzy, że odpowiedzią Ojca na tę zdradę Judasza będzie jego uwielbienie. Zapowiada, że jeszcze krótko jest ze swoimi uczniami, bardzo pięknie i bardzo zdrobniale się do nich zwraca. Teknij, a moje małe dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, i zapowiada, że udaje się w drogę, w którą żaden z nich nie może pójść. To jest droga naprzeciw śmierci, naprzeciw ludzkiej samotności, naprzeciw ludzkiemu grzechowi także. Lekarstwem na tę drogę i właściwie jedyną rzeczywistością, która pomoże Jezusowi przeżyć tę drogę, jest miłość. I dlatego właśnie na chwilę przed wyruszeniem do Ojca, ale także na to największe życiowe zmaganie, w testamencie swoim uczniom przekazuje właśnie miłość. Przekazanie miłości to nowe przykazanie, które daje Jezus. Mamy się wzajemnie miłować tak, jak On nas umiłował. Musiało mu bardzo zależeć na tym, aby uczniowie dobrze zapamiętali sobie te słowa, skoro wypowiada je w kulminacyjnym momencie, tuż przed swoją śmiercią, i powtarza je dwa razy w tym fragmencie Ewangelii, którego słuchaliśmy. Abyście się wzajemnie miłowali. Co nowego jest w tej miłości bliźniego, bo przecież Stary Testament wzywa także do miłości. Także wszystkie religie mówią w jakimś stopniu o miłości. Nowością miłości, którą pozostawia nam Jezus, miłości, która jest w stanie zbudować nowy świat, nową ziemię i nowe niebo, jest to, że daje ją sam Pan, że to Jego miłość. To ta sama miłość, która wypełniała jego życie i którą on wypełnia w swoim życiu. Jezus nie każe nam się kochać nawzajem miłością ślepą, ludzką, patetyczną, miłością wielką, pełną pasji, czy humanistyczną i tolerancyjną, o jakiej często myślimy w naszym XXI wieku. Chce, żebyśmy się nawzajem kochali jego miłością. Miłością, która bez naszych ludzkich słów, bez przegadania, jest gotowa oddawać dzień po dniu życie dla drugiego, jest gotowa uczyć się, pracować i po prostu być dla drugiego. Ta miłość jest w stanie przebaczyć zdradę. Nie odwraca się od drugiego na zawsze. Ta miłość sprawiła, że Jezus umarł za nas. To nowe przykazanie, bo miłość, do jakiej nas wzywa, jest zawsze nowa, świeża, niespotykana. To jest miłość Jezusa, którą my po prostu mamy naśladować. Bez tej miłości trudno by sobie było wyobrazić wierność małżeńską do końca. Bez tej miłości trudno by sobie było wyobrazić rodziców, którzy wciąż cierpliwie przebaczają swoim dzieciom. Bez tej miłości trudno sobie wyobrazić śluby kapłańskie, zakonne, wierność do końca, kiedy psychologowie mówią, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie być zakochanym dłużej niż przez 3 lata i dochować wierności przez całe życie. Więc to jest miłość, której dramatycznie potrzebujemy. Tak jak Jezus zostawia ją swoim apostołom w ostatniej chwili jako lekarstwo na smutek śmierci, samotność, tak zostawia ją także nam jako lekarstwo na kruchość naszego ludzkiego życia, na jego pustkę, na nasz smutek i naszą samotność. Ta miłość jest bardzo realistyczna. W przeciwieństwie także do innych ewangelistów, Jan nie mówi tutaj o miłości uniwersalnej, o takiej miłości, o której mówią także inne religie, buddyzm czy społeczne ideologie. Tu nie chodzi o miłość, która ma objąć cały świat. Jezus przekazuje to nowe przykazanie swoim uczniom. Zwróćmy uwagę na ten kontekst. I chce, żeby było zachowywane przede wszystkim w ich gronie. To nie znaczy, że miłość czy nowa miłość Jezusa jest zarezerwowana tylko zazdrośnie dla nas, chrześcijan, ale znaczy to, że naszym pierwszym obowiązkiem jest okazywać tę miłość we wspólnocie Kościoła, okazywać tę miłość naszym bliskim, także tym, którzy są być może najtrudniejsi do kochania w naszej rodzinie. Innymi słowy, mamy tu ukrytą bardzo realistyczną przesłankę miłości Bożej, która buduje nowy świat. Budowania tego nowego świata i kochania naprawdę nie da się rozpocząć od jakiegoś abstrakcyjnego kochania wszystkich. Trzeba rozpoczynać jak najkonkretniej, kochając tych, którzy są najbliżej nas, kochając tak, jak kochał Jezus. Thank you. Pytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii, nauczali w Pergę, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli, zebrali miejscowy kościół i opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Widać już wyraźnie, że miłość to narzędzie, które daje nam Jezus, miłość Jezusa, dzięki której budujemy nowe niebo i nową ziemię, zmusza nas do wychodzenia poza mój osobisty krąg spraw i naturalnie kieruje mnie ku drugiemu. Ten, kto kocha, żyje dla drugiego, nie żyje tylko dla siebie, myśląc tylko o sobie. Miłość, aby była autentyczna i aby mogła się rozwijać, potrzebuje drugiego i potrzebuje wspólnoty, o której mówi dzisiejsze pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Pan po to właśnie powołał 12, aby jego miłość dojrzewała we wspólnocie. Uczniowie Jezusa po śmierci i zmartwychwstaniu mistrza spotykają się razem i trwają we wspólnocie tak, jak chciał tego sam Pan. To nie jest dzieło przypadku. Wspólnota taka jest pragnieniem samego Jezusa. Wkrótce po jego wstąpieniu do Ojca ta wspólnota zaczyna się rozrastać. Dzieje apostolskie opisują ten proces, któremu towarzyszy wylanie Ducha Świętego. Uczniowie Jezusa, a konkretnie dwóch z nich, Paweł i Barnaba, przedstawieni są dzisiaj w ciągłym ruchu właściwie. Wracają do Listry, Ikonium, Antiochii, umacniają duszę uczniów, zachęcają do wytrwania w wierze. Kościół buduje się przez taką właśnie pełną miłości aktywność apostołów. Nie przez tych, którzy zajęci tylko swoim życiem, dbają o siebie, o najbliższych być może, o swój duchowy rozwój. Dobrze, ale to wciąż za mało. Kościół potrzebuje ludzi kochających aktywnie, takich, którzy wyruszą w drogę, jak Paweł i Barnaba, dwóch wielkich ewangelizatorów pierwszego wieku, będą umacniali innych, zachęcali ich do wytrwania w wierze, zapowiadając także, że przez wiele ucisków trzeba wejść do królestwa. I nikt, tak jak Paweł i Barnaba, nie doświadczyli tego bardziej na własnym życiu. Ten kościół, który zbiera się i który rozrasta się, wyrasta z miłości Jezusa. W Dziejach Apostolskich mamy już opisane jego struktury. Mamy opisany gest włożenia rąk, przez które przeznacza się uczniów do dzieła, głoszenia słowa. Mamy także efekt tego głoszenia. Bóg otwiera przed poganami podwoje wiary. Miłość, aby była autentyczna, przekonują nas dzisiaj Dzieje Apostolskie, musi wyrażać się we wspólnocie. Musi być także ukierunkowana na dobro moich braci i sióstr. To budowanie nowego świata, także nowej rzeczywistości, zaczyna się właśnie tutaj, we wspólnocie Kościoła. Od tego, jakie świadectwo wobec siebie nawzajem dajemy, do jakiego stopnia dla moich braci i sióstr jestem ewangelizatorem i głoszącym słowo. Zmartwychwstały jest obecny we wspólnocie, jego miłość trwa we wspólnocie, nowy świat zaczyna się we wspólnocie. Wznoszenie tego nowego świata, który kiedyś objawi nam się w pełnym blasku, rozpoczyna się nie od jednostki, ale od Kościoła, wspólnoty wierzących uczniów Chrystusa. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: oto czynię wszystko nowe. Miłość Jezusa, ta miłość, która buduje nowy świat, nową rzeczywistość życia Bożego w nas, trwa we wspólnocie. W tej wspólnocie także, w Kościele, które opisywały Dzieje Apostolskie, jak mówi nam dziś Księga Apokalipsy, ukrywa się już nowy świat. Lubię to czytanie także z Księgi Apokalipsy, lubię je sobie przypominać i modlić się nim. Ilekroć słyszę o tym, jak krytykuje się Kościół, czy jak przedstawia się także dzisiaj Kościół, pełen wad, słabości ludzkich, księży, którzy także są grzesznikami. To wszystko prawda, ale prawdziwy obraz Kościoła jest znacznie głębszy, piękniejszy. Prawdziwy obraz Kościoła to ten obraz, który ma przed swoimi oczyma Bóg. To ten, który zapisuje Księgę Apokalipsy Janowej. To Kościół, który zstępuje z nieba. Przedstawia tu Jan w Apokalipsie tajemniczą figurę pojawiającą się na końcu czasów. To jest prawdziwe zaskoczenie dla nas wszystkich i dla wszystkich tych, którzy myślą o Kościele jako rzeczywistości brzydkiej, czasami odpychającej wspólnocie grzeszników. Bo ten Kościół, który zstępuje w Apokalipsie Janowej na końcu czasów, żeby ukazać się naszym oczom, to piękna kobieta. Jest przedstawiony jako piękna kobieta, którą nazywa się poślubioną, narzeczoną Boga. Ubrana jest w piękną, cudowną suknię, nosi na sobie olśniewające klejnoty. To jest obraz, szata miłości, wiary, świętości, wszystkich tych, którzy przez wieki, stulecia, tysiąclecia tworzyli i tworzą Kościół. To także szata naszych czynów i naszej świętości, naszego życia. To ten stary, dobrze znany Kościół, który zobaczymy na końcu czasów jako piękny, jaśniejący blaskiem Pana. Jan uświadamia nam, że tego nowego życia, o którym mówi się w dzisiejszej liturgii, nowości życia i miłości, nie trzeba szukać daleko. Naprawdę jest tutaj na wyciągnięcie ręki, w Kościele, czyli w nas. W nas, we wspólnocie, która oddała swoje życie Jezusowi. Kościół, ta wspólnota, w której trwa nowe życie, to wspólnota, w której Pan pozostawił swoje słowo, swoje sakramenty, która rodzi do nowego życia. Wreszcie to jest oczywiście niedoskonała ludzka rodzina, w której pojawia się grzech pychy i egoizmu, ale tutaj jednak odnajdujemy pełnię życia. Na końcu czasów ten Kościół ukaże się nam w całym swoim pięknie. Wizja Jana to także dziś zaproszenie do tego, żeby nie przekreślać wspólnoty wiary z powodu ludzi i ich grzechów, słabości, żeby nie patrzeć na wspólnotę wiary tylko przez pryzmat czysto ludzki. Apokalipsa wzywa nas do wejścia w głębie rzeczy, do tego, żebyśmy ujrzeli w naszym Kościele to, co najistotniejsze. To jest, jak mówi Jan, miejsce, w którym Bóg rzeczywiście mieszka z ludźmi, w którym jest obecny sam Pan. To jest miejsce, które On sobie wybrał. W tym miejscu przez nasze modlitwy, czyny wznosimy pośród całej kruchości i grzeszności naszego życia ten nowy świat. Przez tę miłość na wzór Jezusa i przez wspólnotę Kościoła dochodzimy wreszcie do tego miejsca, w którym w Apokalipsie także widać już nowy świat. Jan mówi o tym, że na końcu czasu pojawi się nam nowe niebo i nowa ziemia. To nowe niebo i nowa ziemia są podobne do naszej ziemi i naszego nieba. Będą wyglądały być może podobnie do rzeczywistości, które znamy, ale będą nieskończenie piękniejsze, głębsze, przesycone miłością. Ten świat, czy nowy świat, wyłania się z ciszy także, w której milkną odgłosy tej wojny apokaliptycznej między bestią i barankiem. Z chaosu i z ran naszego świata rodzi się nowe niebo i nowa ziemia. A co dzieje się z naszą starą ziemią i znajomym błękitem nieba? Tekst grecki Apokalipsy mówi nam, że ich już nie ma. Odeszły, aperchomai, jak odchodzą aktorzy, których rola się skończyła. Nie znaczy to jednak, że będziemy żyli w jakimś nieznanym, zimnym świecie światła i ducha, unoszących się w powietrzu anielskich śpiewów. Bóg kocha swoje stworzenie. I tak jak my, wydaje się trochę przywiązywać do miejsc i oczywiście do ludzi. Więc ten nowy świat będzie w tajemniczy sposób podobny do starego. Ocali wszystko co w tym starym świecie było dobre i piękne. Więc także warto kochać ten świat. I warto zostawić tutaj swoje serce. Nie przywiązywać się do niego oczywiście neurotycznie, ale kochać to na miarę naszych misji, miejsca, które musimy tutaj odnaleźć, które dał nam Pan. Pan zechciał, aby to był świat dla nas szczęśliwy. To jeszcze nie jest raj i oczywiście raju tu nie zbudujemy, ale nasza ziemia i nasze niebo to zapowiedź tej nowej ziemi i nowego nieba, które podaruje nam Pan. Spróbujmy teraz podsumować sobie wszystko to, co powiedzieliśmy, to, co ukrywa się w liturgii Piątej Niedzieli Wielkiej Nocy. Treść, którą roboczo zatytułowaliśmy Nowe Niebo i Nowa Ziemia. Wróćmy jeszcze raz do pytania, które zadaliśmy na początku. Jak czytać te teksty biblijne, które mówią o raju zapowiadanym przez Pana, które wydają się być naznaczone także stygmatem utopii? Czy nie jest utopią to przekraczające nasze siły przykazanie miłości, która skierowana jest do nieprzyjaciół? Czy ten nowe niebo i nowa ziemia zapowiedziane przez Apokalipsę to nie jest tęskniąca wyobraźnia nasza i uczniów Chrystusa, Jana? Więc na czym polega ten nowy świat, który obiecuje Bóg? Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że ten świat, mimo że budujemy go na ziemi, do końca nie przyjmie tutaj ostatecznej formy. Tego raju na naszej starej ludzkiej ziemi nie da się zbudować. Nie ma, jak mówiliśmy na początku, prostego powrotu do Edenu. Budujemy tu jednak świat, który przetrwa dzięki naszej miłości, czy dzięki miłości Chrystusowej, dzięki wspólnocie Kościoła i z którego Bóg ocali to, co najpiękniejsze, przedłużając to w te nowe niebo i nową ziemię, które trwać będzie już wiecznie. Dwa narzędzia, które nam do tego Pan daje, to przykazanie miłości, Jego miłości, miłości na Jego obraz oraz wspólnota Kościoła. Z tej starej ziemi, jak też mówiliśmy, i starego nieba Bóg ocali to, co najpiękniejsze. to wszystko, co zbudowaliśmy tutaj i co nosiło znamię miłości Chrystusowej, co było w niej zanurzone i co było motywowane tą miłością, przetrwa tę próbę czasu, nie rozpadnie się i to właśnie znajdziemy w nowej ziemi i w nowym niebie. W niezrównany sposób opisuje tę starą ziemię, przeistaczającą się w nową, Clive Staple-Lewis. To jest jeden z moich ulubionych autorów, których często cytuję przy okazji rozważania słowa. Clive Staple-Lewis w swojej serii Kronik z Narni, w ostatniej książce tej serii, Ostatnia bitwa, opisuje wyłaniającą się z chaosu starej ziemi i starego świata rzeczywistość nowej ziemi i nowego nieba. Po przejściu bramy, za którą rozpoczyna się nowy świat, ci, którzy przeszli razem z lwem Aslanem, symbolizującym tu Chrystusa, spostrzegają, że wszystko to, na co patrzą, znaleźli się w raju, jest im bardzo dziwnie znajome. Jeszcze przed chwilą oglądali tą starą ziemię. U Lewisa nazywa się ją Narnią, którą zalewa występujący z brzegów ocean. Ta Narnia gaśnie nad nią słońce, a tu nagle widzą ją znowu. Znowu odkrywają swoje ukochane miejsca, które znali także i mieli na tej starej ziemi. Miejsca te jednak wydają się o wiele piękniejsze. Zieleń łąk, którą tam widzą, jest znacznie intensywniejsza. Chodzenie, przestrzeń nie sprawia właściwie problemu. Oni odczuwają, że mogą szybować niemal w powietrzu, zaczynają biec, a właściwie unoszą się nad ziemią. Podążając instynktownie, oni są wszyscy pociągani ku sercu tej nowej ziemi, czy nowej Narni. Wszyscy są pociągani ku jakiemuś głosowi, który ich woła, nieustannie wzywa i coraz szybciej ku niemu biegną. Kiedy docierają tam wreszcie, nie widząc, kto ich woła, okazuje się, że sercem i głębią wszystkich tych rzeczy i rzeczywistości nowej ziemi jest Aslan, ten lew, który u Lewisa symbolizuje Chrystusa, lwa Judy. Wielki lew, przy którym ci, którzy biegną, ci, którzy są w nowej ziemi i w nowym niebie, odnajdują nie tylko swoje ukochane miejsce, ale także wszystkich swoich bliskich i przyjaciół, którzy odeszli już dawno temu. No nie jest tajemnicą, że Lewis, który przeżył także w swoim życiu nawrócenie, tworzył te swoje opowieści z Narni, chcąc zamknąć w nich świat Biblii. W ostatniej części on doskonale ukazuje tę prawdę, o której mówi Apokalipsa. Nowy świat, czy nowe niebo i nowa ziemia ukrywają się już tu i teraz pośrodku mojej niedoskonałej miłości, pośrodku mojego niedoskonałego kościoła i pośrodku mojego niedoskonałego świata. To jest jednak miejsce, które Bóg zechciał mi dać i to jest Jego ukochane miejsce. A więc każdym moim wysiłkiem wiary, każdym moim czynem, wychodzeniem poza siebie, każdym przezwyciężonym grzechem dodaję tu małą cegiełkę do budowania nowej ziemi i nowego nieba. Uświadommy to sobie, a właściwie Apokalipsa pokazuje nam to bardzo dobitnie, że nas, budowniczych nowej ziemi i nowego nieba, jest naprawdę wielu. Apokalipsa ukazuje ogromny tłum, który ostatecznie znajdzie się przed tronem Boga i Baranka. Jest nas naprawdę wielu, których chcemy kochać naprawdę i budować tutaj Królestwo Pana. Więc podsumowując to słowo i wyciągając z niego już konkretną zachętę, niech Bóg też nie pozwoli osłabnąć naszym sercom i rękom, bo pośrodku tej rzeczywistości naszego życia, która wydaje się być czasami tak udręczona i tak marna, wznosimy nie utopię, nie uwierzyliśmy jakimś bajkom ani mitom, ale wznosimy tutaj prawdziwy, nowy świat. Świat, w którym zamieszkamy kiedyś z naszym Bogiem. Świat, który ten dobry Bóg dokończy i ukaże naszym oczom w pełnym blasku w dniu ostatecznym.
Zapraszamy również Państwa do udziału w naszym programie, szukając Słowa Bożego, którego gościem jest i egzegetą ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wieńczysława z Lubelskiego.
Pozdrawiam.
Po takim, witam ojców obu, po takim pięknym przemówieniu, kazaniu, wyjaśnianiu, no jestem całkowicie wzruszona i po prostu tak z takiej myśli mi wyszło, jakbym już była tam w niebie, to wszystko widziałam. Ja nie wyobrażam sobie, jak można aż tak w taki sposób wytłumaczyć. To jest dla mnie coś pięknego. Ja jeszcze tak nigdy nie słyszałam, żeby w ten sposób można ładnie tak wytłumaczyć ludziom i to jest takie coś cudowne. No nie wiem, przeżyłam coś pięknego. Jeszcze w życiu czegoś nie przeżyłam. Bardzo za to dziękuję. I proszę no, o dalsze jakieś słowo na przyszłość, takie tłumaczenia, żeby taka audycja to była ciągle dla ludzi, bo to jest bardzo, bardzo budujące. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, pozdrawiamy panią.
Bóg zapłać. No Słowo Boże właśnie ono samo w sobie ma taką moc stawiania przed naszymi oczyma właściwie rzeczywistości nieba. Jeśli cokolwiek ma nas zmotywować do tego, żeby się tam znaleźć, to właśnie Słowo, szczególnie Księga Apokalipsy wydaje mi się tutaj piękna jako motywacja w naszym biegu do nieba, tym czasami udręczonym, leniwym biegu. Apokalipsa, która pokazuje to niebo tak piękne, pełne radości także Jezusa zwycięskiego, który wlewa w nasze serce także pokój, pewność, że warto ku niemu iść, warto walczyć po jego stronie. Ja lubię sobie wyobrażać też tę rzeczywistość nieba. Lubię także czytać autorów, którzy ją sobie wyobrażają, właśnie takich jak Lewis. I to prawda, że niebo ukrywa się już tutaj, w naszej rzeczywistości, naszego ukochanego przez Pana, błogosławionego życia. To wszystko, co przeżywamy z Nim tutaj, to co piękne, głębokie, On po prostu przedłuży kiedyś na wieczność. Dziękuję bardzo za to słowo także. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Warmińsko-Mazurskiego. Chciałbym nawiązać dzisiaj do nowych niebios, nowego nieba i nowej ziemi, tam odszukując w fragmentach innych księgach jest wyjaśnione dokładnie o co chodzi, na przykład w drugim liście Piotra Apostoła 3:13 pisze, że oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Czyli to będzie świat, w którym no, będzie inaczej, jak wszyscy czują, że jest ta niesprawiedliwość. Z kolei w Księdze Izajasza 65:22-23 jest wyjaśnione, że nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił, bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu i moi wybrani długo używać będą to tego, co uczynią ich ręce. Nie będą się trudzić na próżno, ani płodzić dzieci na zgubę. Tu jest takie wytłumaczenie, że na razie rządzą tacy wredni ludzie, co biegają, skaczą, mordują, zabijają, okradają. To nazywani są bestiami. To są takie wampiry, które żyją kosztem innego człowieka. Swoimi pazurami rozdzierają pracę innego człowieka, innych narodów. A tu oczekujemy takiego nowego niebios, nowej ziemi, gdzie właśnie będzie, każdy będzie pracował na swoim, na siebie, a nie na, tak jak u Faraona, czy u tych innych wrednych Aleksandrów czy Cezarów, gdzie podbijają inne kraje i biorą ludzi w niewolę. że rozwój osobisty to jest taka troszkę indywidualna sprawa, każdy w swoim domku tam powiedzmy albo mądrzejszy, trochę głupszy jest. Myślę, że gdyby uczyć młodzież i dorosłych, jak nie dać się oszukać przez tych, którzy wykorzystują i dziewczęta i w ogóle finansowo, to wtedy ci oszuści by zostali samotni, ale tutaj największy bym położył nacisk w tym nowych niebiosach i nowej ziemi na ten rozwój społeczny, no bo kiedyś każdy pracował własną ręką, była manufaktura i jak miał swoje narzędzie, to produkował tyle, ile był w stanie. Dzisiaj jak są maszyny, urządzenia, komputery, sam jeden człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego sam zorganizować. Potrzebny jest udział dużej grupy ludzi i o tym uczy właśnie nas nauka społeczna Kościoła, zwłaszcza w katechizmie, tam gdzie jest o odpowiedzialności, uczestnictwie od punktów 1913-1915.
Może nie będziemy teraz czytać tego wszystkiego, nie?
Ostatnie zdanie
tak,
można?
Tak, bardzo proszę.
Uczestnictwo jest dobrowolnym i szlachetnym zaangażowaniem się osoby w wymianę społeczną. Jest konieczne, by wszyscy stosownie do zajmowanego miejsca odgrywanej przez siebie roli uczestniczyli w rozwoju dobra wspólnego. Obowiązek jest ten nierozłącznie związany z godnością osoby ludzkiej. No i tu chodzi o to, że nie by tylko tam, ja jestem mądry, inteligentny, naczytałem się książek, jestem religijny, bo to jest właśnie fałszywa religijność, kiedy już my sobie wydajemy sobie się, że jesteśmy tacy mili.
On coś nam tutaj przerwało niestety, nie z naszej winy, ale pan Michał podjął tutaj wiele takich wątków, ale tutaj ten wątek taki społeczny i też no jak to niebo będzie wyglądało i no, ja bym prosił tutaj księdza doktora Marcina o...
Ja myślę, że pan Michał zdaje się chciał odnieść się do tego, że być może do zdania, które pojawiło się tu w naszych rozważaniach, że na ziemi nie zbudujemy raju, czy to nowe ziemi, nowa ziemia i nowe niebo, to rzeczywistość, która jest no, w dużym mierze konstruktem oczywiście naszej wiary i miłości, ale także dziełem Bożym i nie może zaistnieć w pełni tutaj na ziemi. Ten realizm biblijny trzeba wziąć pod uwagę, konstruując jakikolwiek ustrój społeczny. Komunizm nie wziął pod uwagę grzechu pierworodnego, był bardzo nierealistycznym ustrojem. On chciał zbudować utopię na ziemi, taki raj i wiemy, czym się to skończyło. Z doświadczeń ludzkości wiemy, że ten raj na ziemi nie jest możliwy, chociaż powinniśmy dążyć do tego, aby ta rzeczywistość ziemska, oczywiście, którą znamy dziś, jak najbardziej odzwierciedlała tę, w której chcielibyśmy kiedyś zamieszkać tą niebieską. Sprawiedliwość, która ma panować w tej nowej ziemi i nowym niebie, o których pisze także Piotr, no to nic innego jak pojęcie relacji, także w Starym i w Nowym Testamencie sprawiedliwość Boża oznacza sprawiedliwe czy dobre relacje z drugim, braćmi i siostrami i z samym Panem. Czyli relacje oparte o wzajemne zrozumienie, miłość, to niebo czy rzeczywistość nieba oczywiście nie będzie rzeczywistością dla indywidualistów, ale będzie rzeczywistością także wspólnoty. Ale trudno dopatrywać się tam analogii do tego naszego systemu społecznego, który znamy na ziemi. To kiedy słuchałem to naszego słuchacza, przypomniał mi się wiersz Herberta o niebieskich proletariuszach, którzy wychodzą trzymając pod pachami wielkie skrzydła jak skrzypce. Nie, to niebo będzie diametralnie różne. Tam już się nie będzie produkować nic, robić, pracować. To będzie ustrój oparty o zupełnie inne także formy aktywności, bycia razem ze sobą niż te, które znamy dzisiaj. Skoro mówi się o tym, że nie będziemy tam mieli żadnych potrzeb fizycznych, łaknienia ani pragnienia, to trudno sobie także wyobrazić, aby potrzebna była praca. Przez analogię nazywa się tę rzeczywistość nowym niebem i ziemią, ale no, badacze podkreślają, że tutaj akcent Apokalipsy podkreślają, że akcent pada tutaj na słowo nowe. A to nowe oznacza, że to będzie rzeczywistość, która pod pewnymi w pewnym sensie będzie nam bliska, czy będzie dla nas rozpoznawalna. W sensie to wszystko, co piękne z tej ziemi znajdziemy tam, ale jednak będzie to rzeczywistość diametralnie różna od życia, które znamy tutaj.
Bardzo prosimy. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Piotr z Katowic. Takie krótkie pytanie. Gdzie będzie umiejscowione nowe niebo i nowa ziemia, a co ze starym?
No, dziękujemy. Dziękujemy panie Piotrze za to pytanie. Ksiądz doktor już się ucieszył na to pytanie.
Tak, precyzyjne pytanie. Niestety równie precyzyjnej odpowiedzi nie możemy udzielić, bo tej lokalizacji nowego nieba i nowej ziemi no nie znamy. Po prostu nie znamy. Gdzieś, nie wiem, w przestrzeni Boga, czy w Nim, czy to będzie jakieś miejsce konkretne, fizyczne. Nie wiemy, bo trudno mówić o kategoriach przestrzeni, czasu w tej rzeczywistości nowego i nieba i nowej ziemi. One wszystkie być może zostaną zawieszone, być może będzie ten świat rządził się zupełnie innymi prawami. Stare niebo i stara ziemia, jak mówi księga, znaczy jak mówią listy Piotra także, i jak mówi także sama Księga Apokalipsy, ulegnie zniszczeniu. Zostaną zwinięte jak zwoje. Wszystkie dzieła, które tutaj zostały zbudowane, spłoną w ogniu tego Bożego Sądu, czy eschatologicznych wojen, tych ostatnich bitew, które będą się rozgrywały pomiędzy dobrem i złem. Ten świat umrze. U Luisa na przykład w ostatniej bitwie, w ostatniej części Kronik z Narni, przedstawiona jest taka naturalna śmierć, do pewnego stopnia naturalna, tego starego świata. Przedstawiona jest taka scena sądu, którą znają i przedstawiają także teksty biblijne. Scena sądu, w której przed tego wielkiego lwa, Aslana, który symbolizuje Chrystusa, przychodzą wszyscy ludzie wszystkich czasów. Przychodzą i spoglądają mu w twarz. To jest taki ostateczny test. Ci, którzy znajdą w jego oczach znane im oczy, pełne miłości, stają po jego prawej stronie. Ci, którzy znajdą w jego oczach tylko dzikie oczy lwa, przerażą się albo pogardzą nim, stają po lewej stronie, czy właściwie odchodzą w ciemność. Ci, którzy stanęli po prawej, przechodzą przez bramę, za którą zaczyna się nowe niebo i nowa ziemia. Natomiast ci, którzy odeszli w tę ciemność, giną razem ze starą ziemią i starym niebem. A Louis bardzo pięknie, używając też obrazów, o których mówi czasami kosmologia czy fizyka współczesna, astronomia, opisuje tam gasnące słońce, występujące z brzegów oceany, lodowaty wiatr czy chłód, który zaczyna ogarniać tę starą ziemię, aż w końcu wszystko spowija taka po prostu śmiertelna cisza. No, teksty biblijne opisują ogień raczej, w którym płonie ta stara ziemia, czy ucieka sprzed oblicza Bożego stara ziemia i stare niebo, i już ich nie znaleziono, odchodzą, jak mówi Księga Apokalipsy. No wiadomo, że ustąpią one przed rzeczywistością świata nowego, ale trudno, właściwie nikt nie potrafi, myślę, zlokalizować tego nowego świata.
Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof bardzo serdecznie pozdrawia ojca Marcina, doktora. Zawsze z taką radością słucham tego dobrego głosu, bo mi kardynał Ravasi się przypomina i ksiądz profesor, to wszystko ciągle żyje we mnie. I nasze tam minione rozmowy i ojca prowadzącego też pozdrawiam serdecznie. Chciałem tylko jedno zdanie dopowiedzieć do tego ostatniego zapytania naszego radiosłuchacza, bo pamiętam przed bardzo, bardzo wieloma laty, kiedy błogosławiony Jan Paweł II dzisiaj, a wtedy ojciec święty Jan Paweł II miał właśnie katechezę na ten temat, bardzo silnie podkreślił ten aspekt, tą sprawę, żeby pamiętać, że to nie jest miejsce, tak jak pan się zapytał, gdzie, że to nie jest miejsce w pojęciu fizycznym. Tylko tyle. Pamiętam to tam, nawet gdzieś tą katechezę mam Ojca Świętego zapisaną. Już nie chcę już do papieża świętego dodawać komentarza, że Pan Bóg jest poza czasem i przestrzenią. Także oczywiście pytanie tak jest po prostu po ludzku dla nas z takich szarych zjadaczy chleba zrozumiałe, bo chodzimy nogami po ziemi, ale powiadam jeszcze raz. Jan Paweł II wyraźnie powiedział, nie jest to miejsce w pojęciu fizycznym. Jeszcze raz bardzo serdecznie księdza doktora pozdrawiam i ojca i cieszę się, że te komentarze są takie bardzo dla nas budujące, bo przecież idziemy potem na tą świętą Eucharystię Słowa Bożego. Bardzo Włosi jakoś podkreślają, że jest Eucharystia Słowa Bożego, jest Eucharystia Ciała i Krwi Przenajświętszej. Że idziemy dzięki temu właśnie, dzięki tej służbie w Kościele, w Radiu Maria, w Telewizji Trwam, po prostu tak jakoś lepiej, porządnie przygotowani. Bóg zapłać jeszcze raz serdecznie. Niech Matka Najświętsza Dziewica, niepokalana wspomocielka, nieustający pomocy będzie nam ciągłą towarzyszką.
Dziękujemy, dziękujemy, pozdrawiamy Pana, Panie Krzysztofie.
Zapłać za to dopowiedzenie też papieskie. Właśnie, to bardziej mistyczna wizja, wydaje mi się, opisywana tu przez Apokalipsę, chociaż jak najbardziej rzeczywista także. Paweł mówi o tym, że wszyscy poruszamy się, żyjemy i jesteśmy w Bogu, więc ta nowa rzeczywistość nowego nieba i nowej ziemi to będzie takie życie w Bogu. Tak sobie też to wyobrażam. Czy właściwie On będzie tą nową przestrzenią życia dla zbawionych już w czasie ostatecznym. I w tym sensie rzeczywiście przestrzeń w naszym dzisiejszym rozumieniu tego słowa traci tutaj znaczenie, czy staje się nieadekwatna do opisania. Podobnie jak czas, no, Bóg w tym nowym świecie ustanowi jakieś prawa, ale właśnie no, na własne oczy będziemy to mogli, miejmy nadzieję, zobaczyć.
Nie, bo to właśnie nurtuje tego człowieka, każdego z nas, jak to będzie, bo mamy takie narzędzia, a nie inne. Jesteśmy ludźmi, czyli psychofizyczni duchowi, jedność taka, i odbieramy ten świat za pomocą różnych bodźców, czyli zmysłami. No też tak. Mamy właśnie rozum.
No tak.
I chcielibyśmy pewnie doświadczyć tego, no jak to będzie wyglądało.
Żałuję, że tu nie ma jakiegoś kolegi, także fizyka czy filozofa, teologa, z teologii naturalnej. To prawda, że jeśli w tym nowym świecie będzie materia, a przecież to będzie tam materia, będziemy mieli ciała, to będzie ciało uwielbione, czy ciało właśnie godne tego nowego świata, nowego życia, więc musi też istnieć jakaś przestrzeń, w której to ciało się realizuje. Wiemy, że dla Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest tu obrazem ciała, także nowego ciała, ta przestrzeń nie jest problemem. Także Louis opisuje, że ta przestrzeń zupełnie inaczej się przeżywa w tej nowej rzeczywistości. Zmartwychwstały mógł przenikać przez to, co dzisiaj dla nas jest fizyczną barierą na przykład. Prosił o pokarm, ale być może po to, żeby udowodnić, że jest realnym człowiekiem, także niekoniecznie dlatego, że odczuwał głód. Więc no bardzo ciekawe to jest, biorąc pod uwagę także ten przykład nowego ciała Chrystusa, materii uwielbionej, która będzie tam obecna w tym nowym świecie, jakimi prawami będzie się rządził. No, w dużej mierze są to spekulacje, ale zgoda, ciekawe spekulacje.
A jeszcze do tego właśnie przyszła mi teraz myśl, że może to też i przykład na to, jakby to nasze życie wyglądało, gdyby nie było grzechu. Gdyby rzeczywiście tam pierwsi ludzie nie popełnili grzechu. Wtedy też ta materia była...
A, tak.
Można gdybać. Tak.
Może mielibyśmy taki Eden, czy ta nowa ziemia i nowe... Przedstawia się często jako powrót do tej pierwszej rzeczywistości raju, stworzenia, kiedy człowiek cieszył się bezpośrednią bliskością Boga. Może dobrze jest rzeczywiście postawić sobie tutaj jako wzór, czy jakieś paralele do tej nowej ziemi i nowego nieba, obraz rajskiego ogrodu Eden. To jest realnie powrót do raju.
Bardzo prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożena Maria z Gdańska. Chciałam bardzo podziękować księdzu Marcinowi za takie piękne pokazanie tej całej rzeczywistości i pobudziło niezwykle moją wyobraźnię wspomnienie o tej utopii. Rzeczywiście tych utopii przez wieki można by obserwować wiele i może być taka jakby pewna, no jakaś taka analogia, że chciałoby się postrzegać rzeczywistość biblijną też jako pewien rodzaj utopii. coś, co, bo właściwie cała tragedia poprzednich tych wynikała z tego, że to miało być stworzone przez człowieka i za pomocą systemów ludzkich. I teraz też to taka mignęła westchnienie ojca prowadzącego też, także Marcina, że jakby to było, gdyby nie grzech. No właśnie, grzech. I tutaj chciałam zapytać, tajemnica nieprawości. Jednak Pan Bóg w jakiś sposób nie zniszczył tego stworzenia, także jego stworzenia, które stał się przyczyną grzechu. I tak sobie pomyślałam, może też z tęsknotą, że jako chrześcijanie, no jesteśmy może tą niecałą 1/4 stanowimy ludzi na tej ziemi, jako ludzie ochrzczeni, czy chociaż my, jako wspólnota, czy my nie moglibyśmy być jakimś tym naszym życiem, starać się, żeby pokazać, że miłość jest możliwa, że świat miłości jest możliwy. Bo w tej chwili jest jakby, niektórzy twierdzą, że Bóg dopuszcza takie bardzo drastyczne działanie szatana, jakby jego ostatnie dni, że to, co w tej chwili idzie przez rządy, przez Europę, że jakby coraz najbardziej obrazobórcze ustawy wchodzą przeciwko Bogu, przeciwko człowiekowi i to się przesuwa. Ma ogarnąć także Polskę. Ogarnia wszystkie kraje, które dotychczas były poza tym wszystkim. I, no i my z jednej strony wydaje się, że jesteśmy bezsilni. No, modlimy się wiedząc, że Pan Bóg wie, co robi, że jakby w taki sposób dopuszcza. No, z takimi opiniami się spotkałam, że po prostu jest to jak gdyby w tej chwili, co się dzieje w świecie, w całej rzeczywistości tej, także właśnie szczególnie tej tutaj jakby tym pierwszym, drugim świecie, tym takim jakby ucywilizowanym bardziej, to jest po prostu tragedia. Świat odszedł od korzeni chrześcijańskich i po prostu króluje, chce się panoszyć cywilizacja śmierci. I to jest właśnie tajemnica tej nieprawości tego świata. Dlaczego? Co my w tym momencie, bo też nie chodzi o to, żeby tracić ducha, prawda? Jakby to ojciec widział, dlaczego my, chrześcijanie, tak słabym przykładem jesteśmy budowania cywilizacji miłości? Gdzieś tam to się robi ognikami, ale jakby wydaje się przynajmniej, że głos ma w tym świecie jednak ten mocny głos, to jest głos jednak nie tych ludzi, którzy idą za Bogiem. Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy panią, ksiądz doktor.
Dziękujemy za ten głos, bardzo, bardzo ciekawy także. Ja myślę, że powód, dla którego ten nowy świat, czy to nowe życie, miłość Jezusa nie jest w nas dostatecznie widoczna, dlatego właśnie, że jako chrześcijanie także często dajemy się złowić różnego rodzaju utopiom, w których wydaje nam się możemy jakąś ludzką filozofią czy własnymi siłami skonstruować tutaj na ziemi coś, czy jakiś ustrój, jakąś sprawiedliwość społeczną, tolerancyjną. Ewangelia, czy Słowo Boże, czy Jego miłość samego Boga nie są naszym przewodnikiem, czy nie są narzędziem, w którym konstruujemy ten świat, ale właśnie nasz ludzki rozum, wiara we własne siły, trochę taka bałwochwalcza. No to są właśnie najkrótsze drogi do budowania tutaj utopii, które rozpadają się jak domki z kart. Jezus po to właśnie powierzył nową miłość, czy przekazanie miłości swoim uczniom, żeby od nich rozpoczęła się ta wielka przemiana, żeby oni byli tym ogniem, który zapala świat. Jeśli w nas nie widać tej miłości, to nie liczmy także na to, że świat będzie się przemieniał, czy będzie się zmieniał, ewoluował do tej nowej ziemi i nowego nieba. Musimy sobie także uświadomić, że ta rzeczywistość nowego nieba i nowej ziemi w Apokalipsie, tak jak już wspominaliśmy, ona się wyłania z bitwy, z walki, ze zmagania pomiędzy światłością i ciemnością, złem i dobrem. Więc jesteśmy nie tylko kustoszami jakiejś miłości sentymentalnej, którą Bóg złożył w naszych sercach i którą cieszymy się na własny użytek, nie? Musimy odkryć także tę prawdę, że o tę miłość trzeba walczyć i tej miłości także trzeba bronić wobec różnych korodujących ją utopii czy snów o miłości czysto ludzkiej, egoistycznej, która niszczy także ten świat. A więc może z jednej strony więcej radykalizmu w przylgnięciu do Słowa Bożego, do żywej obecności Boga i do Jego miłości, a z drugiej strony więcej odpowiedzialności, żeby tej miłości bronić także i głosić ją w tym świecie.
Pozdrawiamy, halo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj Martin z Bydgoszczy. Ja ostatnio na lekcji religii, znaczy na moja katechetka zdała nam na lekcji religii takie jedno zadanie, które nie do końca zrozumiałem. I one brzmi tak. Jak myślisz, kto stworzył Boga i dlaczego go stworzył? No i chciałbym się zapytać, jak tutaj ksiądz Martin to może rozumieć?
Dziękujemy ci, Marcinie, za to pytanie. Troszkę wątpię w to, czy katechetka mogła zadać się takie pytanie, ale to jest gdzieś pytanie, które się młodemu człowiekowi pojawia w pewnym momencie.
Tak, ciekawe. No, Bóg według tego, co także czytamy w Biblii i w katechizmie Kościoła katolickiego, jest niestworzony, a więc jest pierwszym, który istnieje i zasadą całego stworzenia, więc trudno sobie wyobrazić kogokolwiek, kto nawet u początków świata mógłby stać jako stworzyciel Boga, no to po prostu jest poza wyobrażeniem i właściwie przeczy prawdom naszej wiary. Także o Chrystusie mówi się w kredo, że jest zrodzony przez Ojca, a nie stworzony, czyli pochodzi od Niego na zasadzie właśnie takiej
natury.
Pochodzenia miłości, właśnie bliskości natury i tak dalej. Więc no, na to pytanie najprościej odpowiedzieć, że no, Bóg nie może być przez nikogo stworzony, bo sam jest pierwszą zasadą i stworzycielem świata. A więc to drugie pytanie, także dlaczego został stworzony, jest no, w tym wypadku w ogóle niezasadne.
A tutaj ksiądz dr Marcin Kowalski wypowiedział się tak z punktu biblijnego, tak, z punktu naszej wiary, ale też myślę, że i z punktu ogólnie ludzkiego, logiki ludzkiej, filozofii, już najwięksi mędrcy, gdzieś tam najmądrzejsi ludzie jeszcze przed Chrystusem, oni jeszcze nie znali tego Boga, jeszcze nie znali, nie mieli tego objawienia, które my mamy, oni już wtedy przecież dochodzili do tego, że Bóg jako zasada tego, bo oni się pytali o to, kto to wszystko uczynił, kto to wszystko stworzył. I jeśli ktoś pyta, kto stworzył tego, który wszystko stworzył, to znaczy, że nie rozumie słowa Bóg w tym momencie.
Pierwszy poruszyciel, ten tak. Arystotelesowski, tak, czyli ten, który wprawił cały świat w ruch. Właśnie to jest, właśnie dlatego nazywamy go Bogiem, że ta jego energia czy jego istnienie nie zależy już od niczego innego. Tak też definiuje Boga Święty Tomasz. To jest istnienie samo w sobie, jego esencją właściwie jest. Do substancji istoty należy istnienie, więc niektórego nie zawdzięcza nikomu innemu, a które udziela innym bytom.
No i właśnie Święty Tomasz nawet tam się w tych drogach o istnieniu Boga mówi o tym wersecie z Księgi Wyjścia, 3:14, o imieniu Boga, że to właśnie dużo świadczy o tym.
Ach, on interpretuje to bardzo filozoficznie, tak, że to ten, który jest, który był i który będzie. Jestem, który jestem, tak? Tak trochę filozoficznie się interpretowało w średniowieczu ten werset. No właśnie, taka egzegeza też jest dopuszczalna, jeśli chodzi o średniowiecze.
Ale dziękujemy Marcinowi za to pytanie. Cieszymy się, że też młodzieniec się tym wszystkim interesuje.
Tak, tak, jak najbardziej budujące. Właśnie w tym wieku warto zadawać takie pytania. Warto. Rozwijające.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Miłe Parostańska. Chciałam podziękować za katechezę. Nie wiem, jak ludzie odbierają świat, ale wiem, że jest wiele smutku w sercach ludzi. A tutaj właśnie ksiądz Kowalski, jeżeli dobrze mówię, jakby podkreślił, albo może ja tak odebrałam, że Słowo Boże jest, jakby łączy się zawsze z nadzieją. Cokolwiek Słowo Boże mówi, nawet jeżeli to mówią o rzeczach tragicznych, smutnych i tak dalej, to właściwie cały ten dynamizm tego słowa to jest właściwie nadzieja. I właściwie chciałam za to podziękować, bo tak rozglądam się dookoła, to widzę, iż to może i ja, i sporo ludzi ma jakiś taki smutek wewnętrzny, z różnych względów, często związane z sytuacją, jaka istniała, często to wynika z jakiegoś takiej świadomości własnej niedoskonałości, który może się łączy z pychą, że człowiek nie jest tak, jakby chciał być. Niemniej ten smutek jest i taki. I to Słowo Boże, ono daje niesamowitą nadzieję. I właśnie za to chciałam podziękować.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy. Właśnie to jest, to należy do, ściśle do natury Słowa Bożego, więc wydobyć to tylko to zadanie interpretującego słowo. Słowo rzeczywiście, ja też lubię o nim tak myśleć. Ono nadaje sens wszystkiemu, co przeżywamy. Łatwo jest odnaleźć sens w błogosławieństwach Bożych i w sytuacjach, w których przeżywamy radość, tak po ludzku. O wiele trudniej w tych sytuacjach, które wydają się wymykać nawet Panu z ręki i są nieogarnione dla nas. No właśnie Słowo daje wówczas nadzieję. Wszystko, przez wszystko, co tu przeżywamy, budujemy Królestwo Boże. We wszystkim ukrywa się zamysł i wola Boża. Nawet jeśli Bóg nie posyła nam wszystkich doświadczeń w tym życiu, bo trudno sobie wyobrazić, żeby planował dla nas choroby, cierpienia i zło, to może je wykorzystać dla naszego dobra. To jest absolutnie źródło nadziei. Nie ma takiej sytuacji, w której nie moglibyśmy znaleźć sensu i jego światła, nie dojrzewać właśnie przez to, że przeżywamy te koleje naszego bardzo zmiennego, kruchego ludzkiego życia razem z nim. Dziękujemy za to słowo.
Też dzisiaj wiele takich głosów dosyć ciekawych telefonów, refleksji, też pytań. I też prosimy księdza doktora Marcina Kowalskiego o podsumowanie właśnie tej naszej audycji.
To piękne słowo, którego będziemy słuchali w piątą niedzielę Wielkiej Nocy, nie proponuje nam żadnej utopii, w przeciwieństwie do wielu może naszych ludzkich pragnień, marzeń, które często kończyły się następnego dnia. Słowo Boże rzeczywiście jest w stanie pośrodku tego naszego kruchego, grzesznego, słabego ludzkiego życia rozpocząć już rzeczywistość nowej ziemi i nowego nieba. To jest rzeczywistość, która zaczyna się tu i teraz, w moim życiu, tak jak ono wygląda, jeśli przyjmuję za swoją miłość Jezusa, jeśli odważam się powierzyć moje życie Jego miłości i kochać Jego miłością. Moje życie, życie moich bliskich, moje serce, podejście do wielu rzeczy realnie się odnawia i to jest ta nowość, którą będziemy także czuli, której będziemy doświadczali w Królestwie Bożym na końcu czasów. To słowo, ta miłość i ta nowość już dziś obecna jest nie tylko w moim życiu, w życiu tego, który słucham Słowa Bożego, ale także w Kościele, we wspólnocie, w której jestem. To tutaj, jak pisze autor Dziejów Apostolskich i autor Apokalipsy Janowej, ukrywa się już w tym niedoskonałym, także często pełnym słabych grzeszników w Kościele, ukrywa się już nowe ziemie i nowe niebo. Zobaczymy je kiedyś w całym pięknie i to będzie naprawdę cudowny moment, wyobrażam sobie, kiedy spotkamy naszych bliskich, wszystkich tych, którzy żyli dla Pana, trudzili się dla Niego. Kiedy zobaczymy ten Kościół tak pięknym, co wówczas powiemy? Ile my dołożyliśmy do tego piękna? Czy na tę piękną szatę, tej pięknej oblubienicy Chrystusa składają się także moje życie, moje czyny? To słowo motywuje naprawdę do tego, żeby wszystko, co przeżywamy, zamienić w tę pracę nad tą piękną szatą oblubienicy Kościoła. I żeby także pokochać tą ziemię i niebo niedoskonałe, które dał nam tutaj Pan, nie przyzwyczajając się do nich, czy nie przylgnąwszy do nich tak absolutnie, bo ostatecznie one przeminą, ale pokochać je jako miejsce Jego obecności, także miejsce, w którym zlecił nam misję, miejsce, które opuścimy kiedyś, ale w którym już dzisiaj ukrywa się to nowe niebo i nowa ziemia. Wszystkim życzę przede wszystkim nadziei w spojrzeniu na rzeczywistość naszego życia i tej ziemi i tego nieba, o której mówiła nasza ostatnia słuchaczka, nadziei realistycznej, która płynie ze Słowa Bożego.
Bardzo dziękujemy księdzu doktorowi Marcinowi Kowalskiemu z Instytutu Nauk Biblijnych KUL za wprowadzenie nas w liturgię słowa niedzieli.
Dziękuję Ojcu, dziękuję Państwu wszystkim za te głosy, dzielenia się i za telefony.
Bóg zapłać wszystkim za uwagę.